zaczynamy, drodzy Państwo, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Amen.
Ojcze nasz,
któryś jest w niebie, święć się imię Twoje.
Stolica mądrości,
módl się za nami.
Pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo, bardzo serdecznie jeszcze raz Państwa witam, chyba podczas wszystkich naszych konferencji, które do tej pory miały miejsce. Nie mieliśmy miesiąca, który byłby tak bardzo intensywny w wydarzenia i w przeżycia, jak ten czas, który właśnie teraz się skończył. Jak ten czas, który wczoraj dobiegł końca. To były zupełnie niezwykłe dni. Na pewno każdy z Państwa odczuł ich niezwykłość. Ja myślę, że nie moglibyśmy posunąć się dalej w naszej refleksji, także biblijnej, gdybyśmy nie obejrzeli się wstecz i raz jeszcze nie ogarnęli naszymi myślami, naszą pamięcią, świętej pamięci. Po raz pierwszy to mówimy tutaj w Dolnym Kościele Ojca Świętego Jana Pawła II i nie odnieśli się do jego następcy i naszego nowego papieża Benedykta XVI. Myślę, że każdy z Państwa odczuwa w sercu te dwa uczucia, które nami targają. Z jednej strony to jest ból, żal, smutek z powodu tego, co wydarzyło się 2 kwietnia 2005 roku. Z drugiej strony to jest nadzieja, wiara, radość z powodu tego, co wydarzyło się niecały tydzień temu podczas kolejnego konklawy. Bardzo chciałbym, żebyśmy obejrzeli się wstecz i mam nadzieję, że ta refleksja, z którą dzisiaj chciałbym się z Państwem podzielić, będzie na tyle owocna i jednocześnie na tyle osobista, że w tym, o czym chciałbym mówić, rozpoznają Państwo także cząstkę i swojej wiedzy, i swoich odczuć, i swoich przeżyć. I być może uda nam się raz jeszcze wydobyć to, co najważniejsze. Pamiętają Państwo, że kiedy spotkaliśmy się ostatni raz, to choćby z tonu naszej wspólnej refleksji, która była wielkopostna, widać było, że powoli przygotowujemy się na przejście Ojca Świętego Jana Pawła II do tego lepszego świata. Zwracam uwagę na to wyrażenie, bo w tym okresie, kiedy Ojciec Święty zmarł, byliśmy z dużą grupą polskich księży studiujących w Rzymie na Synaju, a potem w Ziemi Świętej i zwłaszcza zapadło mi w pamięci takie wspomnienie z poniedziałku, kilkadziesiąt godzin po śmierci Ojca Świętego, z tego pierwszego poniedziałku po zgonie, kiedy poszliśmy do Bazyliki w Ogrójcu, Bazyliki Konania. Była to nasza pierwsza msza święta w Jerozolimie, właśnie sprawowana w Ogrójcu. Było nas 48 księży i przygotowywaliśmy się do odprawiania tej mszy świętej przy skale agonii, przy skale, na której Jezus przeżywał w samotności ostatnie swoje chwile ziemskiego życia. Weszliśmy do zakrystii, aby tam się przebrać i franciszkanin, Amerykanin, który tam sprawuje pieczę nad tą bazyliką, patrząc na nas, na tę grupę polskich księży, jak bardzo byliśmy zbolali i poruszeni tym, co się stało, powiada do nas: no ale przecież on jest w lepszym świecie. I oczywiście ten paradoks odczuliśmy teraz w ostatnim okresie. Z jednej strony świadomość, która płynie z wiary, że zmarły papież jest w lepszym świecie, a z drugiej strony na pewno bardzo głębokie poczucie żalu, swoistej samotności, jakiejś duchowej pustki, która w nas była, ogromnego bólu, który nas dotknął i zwłaszcza Polaków wierzących, ale także wszystkich innych Polaków, ale także nie Polaków, bo mieliśmy możliwość obserwowania, jak ludzie za granicą reagują na śmierć papieża i też były to reakcje bardzo, bardzo głębokie. Zastanówmy się najpierw nad tym wymiarem, drodzy Państwo. Można by powiedzieć tak, że oto na naszych oczach, za naszego życia, bo wszyscy jesteśmy ludźmi dorosłymi, jeżeli są tu osoby młode, to ich również to dotyczy, chociaż w trochę inny sposób, ale za naszego życia wydarzył się ogromny cud. Tyle razy Państwu podkreślałem to, że sam wybór Jana Pawła II, dokonany 16 października 1978 roku, to był wielki cud. Przypominają sobie Państwo zapewne refleksję, którą podejmowaliśmy wiele miesięcy temu, ale także wcześniej, śledząc drogę życiową Jana Pawła II, Karola Wojtyły. I tam zwracaliśmy uwagę, ja myślę, że Państwo doskonale to wiedzą, że była to droga życiowa, w której Pan Bóg prowadził go za rękę, w której Pan Bóg go wiódł i droga życiowa, gdzie mamy jedno niezwykłe wydarzenie za drugim. Urodzony w Wadowicach w maju 1920 roku, zaledwie kilka miesięcy przed inwazją bolszewicką na Polskę, dorastał w okresie międzywojennym, bardzo wcześnie stracił matkę, wcześnie stracił brata, również jako nieco ponad 20-letni chłopiec wrócił do domu w Krakowie na ulicy Tynieckiej i zastał swojego ojca martwego, nieżyjącego. Bardzo to przeżył, że nie mógł być przy śmierci swojego ojca, że kiedy przyszedł, ojciec właśnie nie żył. Dla młodego Karola był to ogromny wstrząs. On, który po skończeniu szkoły rozpoczął studia polonistyczne, przerwał tę polonistykę, pracował w kamieniołomach, następnie seminarium, które odbywał w ukryciu, bo przecież w czasach okupacji hitlerowskiej. W 1945 roku, kiedy wojska sowieckie weszły do Krakowa, otwarto seminarium już na dobre, wtedy w tym seminarium był obecny. W 1946 roku przyjął święcenia kapłańskie, miał wtedy 26 lat, przyjął je samotnie. Odprawił mszę świętą w krypcie świętego Leonarda, zaledwie w otoczeniu z najbliższych osób, miał tylko ciotkę swoją i ministranta, którym był ksiądz Mieczysław Maliński i jeszcze jedna czy dwie osoby, a potem wysłany do Rzymu. W Rzymie zaledwie 2 lata, można by powiedzieć bardzo krótko i to w latach niesłychanie trudnych, lata 1946-48, wraca z Rzymu. I zwracałem uwagę Państwu na ten szczegół, że wracając z Wiecznego Miasta zostaje wikariuszem w Niegowici. Pozostawił takie wzruszające świadectwo tego, jak to na piechotę szedł od autobusu, który go tam podwiózł w okolice Niegowici, jak szedł pośród łanów dojrzewających zbóż, jak pozostawił, a miał wtedy zaledwie 27 lat, również i takie wspomnienie, które później bardzo długo mu towarzyszyło, papieżowi już, mianowicie kiedy dotarł na granicę parafii, ucałował tę ziemię, wśród ludzi miał pracować. Potem duszpasterz akademicki w Krakowie, doktorat, habilitacja na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, dojeżdżał na Katolicki Uniwersytet Lubelski z Krakowa. Rozmaicie go tam na kulu traktowano. Dzisiaj z perspektywy to się wszyscy przyznają, bo jak jest dobrze, to jest dobrze, ale nie zawsze tak było dobrze. Miał kłopoty z zatwierdzeniem habilitacji. Nie wszyscy byli zachwyceni tym, co uczył. Wydawało się, że jest zbyt postępowy. Byli tacy, którzy woleli, że może powinien uczyć rzeczy znacznie starszych. Więc też to są elementy, o których wiedzieć trzeba, że droga nie bywa usłana różami. Następnie, mając zaledwie 38 lat, został biskupem. 38 lat, mówiłem parę miesięcy temu Państwu, wspominałem jego własne papieża, wspomnienia o tym, jak to wiadomość o tym, że został biskupem, zastała go na Mazurach, przyjeżdża do Warszawy, idzie do kardynała Stefana Wyszyńskiego, który ma mu do zakomunikowania wiadomość, że został biskupem. Kardynał Wojtyła broni się przed tym, mówi, że przecież jestem młody, jestem za młody, na co prymas wypowiedział te piękne słowa, że młodość to jest choroba, z której się szybko leczymy. I tak został biskupem, mając 38 lat. W Krakowie biskupem pomocniczym, bardzo szybko został arcybiskupem krakowskim i mając zaledwie 44 lata, został również kardynałem. Brał udział w Soborze Watykańskim II. Proszę popatrzeć na te daty. Wystarczy je zestawiać z datami z naszego własnego życia, prawda? Dopiero wtedy uświadamiamy sobie, co to znaczy, jak Pan Bóg go przedziwnie prowadził. Więc bierze udział w Soborze Watykańskim II, reprezentuje Polskę na zewnątrz. Tu w Polsce działał kardynał Stefan Wyszyński, natomiast reprezentantem Kościoła katolickiego poza Polską, od Australii, po Stany Zjednoczone i Niemcy był właśnie kardynał Karol Wojtyła. Znany, bardzo ceniony. Razem z papieżem, z prymasem tysiąclecia wyciągnął ręce do Niemców. To był rok 1965. Obaj wypowiedzieli te słynne słowa: przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Od II wojny upłynęło zaledwie 20 lat. Zwłaszcza prymas tysiąclecia stał się przedmiotem nagonki. Zaczęto wołać, jak to przebaczyć Niemcom, każdemu, ale nie Niemcowi. Wojna była wciąż świeża, wielu Polaków było nią dotkniętych na rozmaite sposoby. Bardzo wielu opłakiwało ciągle swoich bliskich, zniszczone miasta, zniszczone wsie, zmienione granice Polski. Dobrze wiemy, że tamte czasy były bardzo trudne, a jednak oni odważyli się postawić Ewangelię przed jakieś uczucia, a przede wszystkim postawić przebaczenie przed zemstą. W 1966 roku obchody tysiąclecia Chrztu Polski i potem niezłomnie kardynał Wyszyński i kardynał Wojtyła obok siebie. Ten drugi w cieniu pierwszego, tak? Było do 16 października 1978 roku. I od tej pory historia dla nas nabrała gwałtownego przyspieszenia, bardzo się zmieniła. Natomiast w tydzień po wyborze nowy papież, nowo wybrany papież, który przeżywał takie chwile, jak dzisiaj papież przeżywał ze swoimi rodakami Niemcami, miał dla nich audiencję, tak w tydzień po wyborze również audiencję dla Polaków miał Jan Paweł II i wtedy wypowiedział te słynne słowa, że nie byłoby na stolicy Piotrowej tego papieża Polaka, gdyby nie Twoja, umiłowany księże prymasie wiara, gdyby nie Twoja niezłomność i cały ten etap w długich dziejach Kościoła katolickiego w Polsce, który jest związany z Twoją prymasowską i biskupią posługą. Był to największy hołd oddany prymasowi tysiąclecia. A mi ciśnie się na usta taka myśl, z którą Państwem się dzielę, mianowicie, że kiedy opłakujemy papieża, kiedy będziemy go upamiętniać, również w Warszawie powstaje Instytut Jana Pawła II, to pamiętajmy, że nie byłoby papieża Polaka bez prymasa tysiąclecia, bez jego cierpienia, bez jego modlitwy, bez jego wyrzeczenia. Otóż te dwie postacie są ze sobą związane na zawsze. I za życia, i po śmierci. Pamiętajmy, że jeden, prymas tysiąclecia, pogrzebany jest tu w Warszawie, w archikatedrze świętego Jana. Bardzo serdecznie zachęcam Państwa, aby od czasu do czasu nawiedzać jego grób, aby pomodlić się tam, aby uświadomić sobie, swoim dzieciom, swoim bliskim, swojej rodzinie. Powiedzcie to swoim dzieciom i wnukom, kim był ten wielki człowiek, który nieco pozostawał w cieniu, role jakby się zamieniły od wyboru Jana Pawła II, ale który nie może pójść w żadnym wypadku w niepamięć. Takim najbardziej dramatycznym dla Polski rokiem był rok 1981. Otóż były już plany wprowadzania stanu wojennego i należało wyeliminować jednego i drugiego. O tym się bardzo rzadko i niechętnie mówi. Kardynał Wyszyński był bardzo ciężko chory i wrogowie Kościoła dobrze wiedzieli, że jego czas jest policzony. Postanowiono zatem właśnie w tym czasie, kiedy kardynał Wyszyński już bardzo ciężko chorował, postanowiono wyeliminować, to znaczy po prostu zabić Jana Pawła II. 13 maja 81 roku na placu Świętego Piotra rozległy się te strzały. Były to strzały w papieża i były to strzały w Polskę. Otóż tego też musimy być, drodzy Państwo, świadomi, że gdyby papież nie był Polakiem, nie byłoby do niego tych strzałów. Ktokolwiek je zorganizował, ktokolwiek je zrobił, czy to był trop bułgarski, czy rosyjski, czy turecki, czy Bóg wie jaki, nie ma to większego znaczenia. Mocodawcy tych strzałów, tego zabójstwa ostatecznie chcieli ugodzić w naszą ojczyznę. Kiedy Ojciec Święty przeżył szczęśliwie ten zamach, to przypominam również i Państwu i ten epizod, na dzień przed śmiercią kardynała Wyszyńskiego poprosił, żeby go połączono telefonicznie z prymasem tysiąclecia. Ksiądz prymas Wyszyński leżał śmiertelnie chory u siebie w domu prymasowskim na ulicy Miodowej. Okazało się, że przy jego łóżku nie ma telefonu. Trzeba było założyć telefon. Prymas i jego najbliższe otoczenie nie chcieli, żeby przyszedł pierwszy, lepszy technik, bo bali się, że założą podsłuchy. Na co potem się okazało, że i tak podsłuchy były. Ale obawiano się, że założą podsłuch, więc jakoś domowym sposobem przedłużono tę linię telefoniczną. I odbyła się rozmowa dwóch ludzi, z których jeden umierał, a drugi był bardzo ciężko chory, bardzo ciężko postrzelony. Ta rozmowa tylko strzępy tych słów. Jeden drugiemu wyznawał swoją wdzięczność, swoją wierność. Nazajutrz, 28 maja 81 roku, kardynał Wyszyński zmarł. Na szczęście Jan Paweł II przeżył, ale dobrze wiadomo, że skutki tego zamachu trwały przez całe jego życie. To właśnie dlatego Ojciec Święty cierpiał tak bardzo, ponieważ także ten zamach nie pozostał bez echa, nie pozostał bez wpływu i odezwał się zwłaszcza od początku lat 90., kiedy to trzeba było zrobić jeszcze jedną operację Ojcu Świętemu i ta operacja, mówiąc delikatnie, się nie udała. I trzeba nam wiedzieć, że od połowy lat 90. nasz papież bardzo cierpiał. Miał kłopoty z biodrem, kłopoty z chodzeniem, kłopoty z równowagą i kiedy od roku 2000 mniej więcej stan zdrowia jeszcze bardziej się upogłębiał, stawał się coraz trudniejszy, coraz cięższy, to Ojciec Święty cierpiał bardzo. Czasami to cierpienie było widać na jego twarzy, czasami w jego zachowaniu, czasami nie wytrzymywał, czasami wręcz, można by powiedzieć, do pewnego stopnia tracił przytomność, ale trwał wszędzie tam, gdzie go Pan Bóg postawił. Przypomnijmy choćby takie wzruszające momenty, jak podczas audiencji w auli Pawła VI, mniej więcej półtora roku temu, Ojciec Święty czytał tekst po włosku i w pewnym momencie tak mocno go to zabolało, że wołał po polsku Jezus Maria. Więc zawsze cierpiał po polsku i zawsze cierpiał w języku swojej matki, tak jak Zbawiciel. Także też w Watykanie, Watykan, te mury, które tak dobrze znamy, nasłuchały się na pewno owych skarg papieża zanoszonych do Pana Boga, wtedy, kiedy bolało za mocno. Stan zdrowia Ojca Świętego, jak dobrze wiemy, w ostatnich miesiącach stale się pogarszał. Problem polegał na tym, że może nie chcieliśmy tego dopuścić do siebie. Nie chcieliśmy się z tym w jakiś sposób pogodzić. Nie chcieliśmy oswoić się z tą myślą. Może wydawało nam się, że jeszcze będzie to trwało. Ja sam muszę tutaj Państwu wyznać, że kiedy w poniedziałek wielkanocny poleciałem do Rzymu, wylądowałem na lotnisku i tam wyjechali po mnie, wzięli mnie do Instytutu Polskiego i spotkałem się z księżmi, którzy są w Rzymie na miejscu i mówię im, że widzieliśmy wczoraj Ojca Świętego, czyli Wielkanoc, jak bardzo cierpi i że odnoszę wrażenie, że to już jest człowiek, który jest jedną nogą na drugim świecie. A mieszkający w Rzymie mówią, ale gdzie tam to papież raz czuje się lepiej, raz czuje się gorzej, jeszcze niejednym świat zadziwi, jeszcze na pewno będzie dobrze, jeszcze pojedzie do Kolonii. Otóż takie komentarze mieliśmy u siebie i takie komentarze były w świecie. Ciągle ta nadzieja, że papież z tego wszystkiego wyjdzie, ale kiedy przypatrywaliśmy się bardzo wnikliwie temu, co się stało, z jakimś wielkim współczuciem, to zdawaliśmy sobie sprawę, że stan zdrowia Ojca Świętego jest coraz cięższy. Nie sposób mówić o wszystkim. Zwrócę uwagę Państwa na te rzeczy, które wydają mi się szczególnie ważne. Otóż po pierwsze, pontyfikat Jana Pawła II to jest pontyfikat papieża Słowianina. Proszę zwrócić uwagę, że już w Rzymie i stolice apostolskie zaczyna się zmieniać, bo już język polski, języki słowiańskie już nie są tak obecne i to jest zrozumiale. Nie możemy się na to dąsać, bo to jest naturalne, jak były obecne za pontyfikatu Jana Pawła II. Ja z tych wspomnień, które mi się nasuwają, przypominam sobie taki epizod, kiedy to pojechałem do Watykanu, będąc jeszcze prorektorem Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego, żeby prosić Ojca Świętego o przyjęcie doktoratu honoris causa naszej uczelni. I czekając na przyjście Ojca Świętego, rozmawiałem z arcybiskupem Dziwiszem. Podprowadził mnie do okna tego pałacu apostolskiego, tak jak my go widzimy z placu Świętego Piotra, i patrzyliśmy razem na plac Świętego Piotra. Dla mnie był to jeden z nielicznych takich możliwości, żeby popatrzeć na plac Świętego Piotra z pałacu apostolskiego. I tak staliśmy we dwóch, patrząc na to, co jest przed nami, a w pewnym momencie arcybiskup Dziwisz, jeszcze wtedy biskup, powiedział, mówi, widzisz, nigdy te mury, w których tu jesteśmy, te mury Pałacu Apostolskiego, nie słyszały tyle po polsku. Nigdy. Od czasu jak stoją. Dopiero teraz, przez te 20 ponad lat, mówi się tutaj myśli, modli po polsku. To było bardzo wzruszające. Otóż ten etap również się skończył. Kiedy patrzymy na Pałac Apostolski, to już tej polskiej modlitwy, polskiej obecności jest tam mniej. Więc z tego punktu widzenia jest to coś absolutnie wyjątkowego, jest to historyczne dla naszej ojczyzny. Drugi aspekt, na który zwracam uwagę, to jest ogromna aktywność, działalność Ojca Świętego Jana Pawła II. Otóż Jan Paweł II był człowiekiem czynu. Można by powiedzieć, że działalność bez przerwy go wręcz trawiła. On nie potrafił tak sobie posiedzieć, on musiał coś robić i rzeczywiście, tak jak po ludzku biorąc, pracował ponad ludzkie siły. Wstawał bardzo wcześnie rano i w tym było dużo życia modlitwy, w tym było dużo kontemplacji, w tym było dużo spotkań i oczywiście pośród tej działalności na plan pierwszy wysuwają się jego pielgrzymki apostolskie. Odbył tych pielgrzymek apostolskich 104. Dlatego, drodzy Państwo, na całym świecie jego twarz była znana. Na całym świecie wiedziano, kto jest papieżem. Na całym świecie wiedziano, jak wygląda. I kiedy chorował, kiedy cierpiał, przede wszystkim kiedy umarł, ludzie szczerze płakali. Nie tylko w Polsce, nie tylko we Włoszech, czyli najbliżej, ale w odległych rejonach świata. Można było w rozmaitych międzynarodowych serwisach informacyjnych zobaczyć zapłakanych ludzi, którzy szczerze go kochali, dlatego że był to papież, którego działalność była blisko człowieka. On kładł mniejszy nacisk na jakieś teologiczne pogłębianie rozmaitych prawd, natomiast ogromny nacisk na żywy, bezpośredni kontakt z człowiekiem. Ci, którzy mieli szczęście być blisko papieża, wiedzą, że popatrzył na człowieka przez ułamek sekundy, przez sekundę albo dwie, ale miało się wrażenie, że przez ten czas jest cały dla tego, z którym właśnie wchodzi w ten kontakt. Oczywiście ten kontakt Te miliony ludzi zrobiły również swoje i papież musiał być z konieczności także tym zmęczony, bo bez przerwy wystawiony na kamery telewizyjne, na mikrofony, na rozmaite najnowocześniejsze środki przekazu i bez przerwy spotyka się z ludźmi. To była, i można by powiedzieć, że nieustannie spalał się w tej działalności. Nie będzie papieża, za naszego życia na pewno, który by powtórzył to, czego dokonał Jan Paweł II, mianowicie odbył kolejne 104 podróże apostolskie. To jest niemożliwe. Jeden był apostoł Paweł w początkach chrześcijaństwa, absolutnie niedościgniony, i jeden jest Jan Paweł na przełomie XX i XXI wieku. Może kiedyś w Kościele będzie ktoś, kto mu dorówna, ale my tego na pewno nie doczekamy. Drugi wymiar to nauczanie. Ojciec Święty nauczał od samego początku. Od samego początku wygłaszał ciepłe, serdeczne przemówienia, w których odchodził od tekstu i dawał wyraz temu, co czuje i temu, kim jest. Przypominamy sobie jego pierwsze wystąpienie i jego pierwsze słowa na placu Świętego Piotra, które skierował do Rzymian, mówiąc: przybyłem do was z dalekiego kraju. Wtedy Polska była daleko od Rzymu, dzisiaj już nie. Odległość geograficzna jest ta sama, ale odległość psychologiczna i duchowa jest dużo mniejsza. I to zawdzięczamy Janowi Pawłowi II. Ujmował ludzi swoim nauczaniem, bo umiał zwracać się i do małych, i do młodzieży, i do dorosłych, i do starców. Uczył wszędzie, gdziekolwiek było to możliwe. Uczył bardzo wiele. Jego przemówienia, jego nauczanie jest również wydawane po polsku, ale do tej pory wydano zaledwie całość nauczania Jana Pawła II do roku 1985. Natomiast następne 20 lat jeszcze tego po polsku nie mamy. To nam również pokazuje na pewne zapóźnienia, które trzeba by koniecznie przezwyciężyć. Więc jeżeli ktoś chce poznać nauczania Jana Pawła II, to jest pół biblioteki, to jest kopalnia wiadomości. Czytał, uczył, nauczał, dawał świadectwo wierze na rozmaitych kontynentach, w rozmaitych miejscach, stawał wobec wielkich tego świata, wobec małych tego świata, potrafił rozmawiać i z wielkimi, poczynając od Reagana przez Gorbaczowa, i z małymi, kiedy przytulał do siebie małe dzieci, kiedy brał je w ramiona, i czy kiedy przytulał do siebie, czy całował młodzież albo ludzi chorych, trędowatych, postawionych na marginesie i tak dalej. Kiedy był w Brazylii i nauczał o ubóstwie, w pewnym momencie zawieziono go na fawelę w Rio de Janeiro, a Jan Paweł II zdjął pierścień, który miał, i podał tym biednym jako znak swojej z nimi solidarności. Nauczał więc nie tylko słowami, ale nauczał zupełnie spontanicznie. Dobrze znamy niektóre te obrazki, które bardziej nam przemawiają niż najlepsze jakieś przemówienia do wyobraźni, jak to, kiedy dzieciaka gdzieś tam bierze i ukrywa pod sutanną i ten dzieciak radośnie wybiega, jak to, kiedy w Częstochowie Murzynka, dziewczyna, podbiegła do niego, przełamując ochronę, i on ją do siebie przytulił, i tak dalej, i tak dalej. Jak ludzie trędowaci w Indiach, kiedy udał się z siostrą Teresą z Kalkuty do leprozorium, i kiedy szli tam między tymi trędowatymi, to niezapomniany obrazek dla Hindusów, którzy dobrze wiedzą, z jakim ryzykiem związana jest taka obecność. Nauczał bardzo wiele, otwierał się wobec wszystkich i każdego, i można by powiedzieć, że nam przychodzi do głowy ta myśl i to pytanie, skąd jemu ta mądrość? Przecież tylko kilka lat i w okresie okupacji był w seminarium, tylko lata był na studiach, a potem gdzie i jak nabywał tej mądrości, którą się dzielił? Do tego nauczania oficjalnego dodajmy jego książki, jego poezję, jego zwierzenia, jego wywiady, jego odpowiedzi udzielane najrozmaitszym ludziom, również dziennikarzom. Wszystko to jest ogromne bogactwo. Ale nad działalnością i nad nauczaniem W moim przekonaniu dominuje modlitwa. Ojciec Święty Jan Paweł II był człowiekiem ogromnej modlitwy. Kiedy mogliśmy na niego patrzeć, to był całkowicie w modlitwie pogrążony. Tak było od samego początku jego życia. To też jest dziwne. Dziwne, bo dobrze wiemy, że zwłaszcza w naszej polskiej sytuacji modlitwa nie jest specjalnie naszym przymiotem. Nie mamy czasu na modlitwę, zwłaszcza kiedy jesteśmy młodzi. Może kiedy doroślejemy, kiedy jesteśmy starsi, to również i zapatrywania na modlitwę się zmieniają. Natomiast Karol Wojtyła, potem Jan Paweł II wspominał, że jego pierwsza szkoła modlitwy to własny ojciec. Ile razy wracałem w nocy, wieczorem, późniejszym wieczorem do domu, to zostawałem ojca na modlitwie, wyznawał Karol Wojtyła i Jan Paweł II. Ten przykład ojca musiał być dla niego bardzo budujący. Ojciec wziął go na Jasną Górę, ojciec brał go na ścieżki kalwaryjskie do Kalwarii Zebrzydowskiej, ojciec brał go do kościołów Krakowa i tam przy ojcu uczył się szkoły modlitwy. A kiedy później był już księdzem, to obok tego wszystkiego, co robił, ważne miejsce zajmowała modlitwa. A kiedy został papieżem, modlitwa była na pierwszym miejscu. Przed każdą mszą świętą rano bardzo długo był pogrążony w modlitwie. Msza to również modlitwa i kontemplacja. Na modlitwie zyskiwał siłę. Modlitwa towarzyszyła mu we wszystkich okolicznościach jego życia. Z modlitwą kończył swój dzień i widać było, że to jest człowiek modlitwy. Kiedy patrzymy na niego, to widzimy, jak doskonałe połączenie życia czynnego i tej działalności pośród milionów ludzi w obliczu tysięcy i setek kamer, a jednocześnie ten duch kontemplacji i modlitwy. A to wszystko spinała klamra cierpienia. I to jest kolejny wymiar. Drodzy Państwo, nie było w Kościele czasów nowożytnych pontyfikatu, który byłby tak naznaczony cierpieniem, jak pontyfikat papieża Polaka. Naznaczony cierpieniem jeszcze wtedy, kiedy papieżem nie był. Bo przecież kiedy dziecko traci matkę, kiedy dziecko traci brata, kiedy dziecko, już młody człowiek, traci ojca, zostaje zupełnie sam, to jest to cierpienie. Kiedy później wspominał swoje życie, to był wobec siebie bardzo wymagający. Napisał w jednym ze swoich zwierzeń, że Pan Bóg mu zawsze cierpienia oszczędzał, co nie do końca było prawdą. Natomiast zawsze zastanawiał się, dlaczego jest tak, że inni cierpią, a on nie. I że trudno mu było zbliżać się do chorych i cierpiących. Okazało się jednak, że nazajutrz po wyborze na papieża musiał opuścić stolicę apostolską, pałac apostolski i udał się do kliniki Gemelli, aby odwiedzić swojego przyjaciela, który był po wylewie krwi do mózgu. Żyje do dzisiaj ksiądz kardynał Descur. Nowo wybrany papież go odwiedził, był bardzo przejęty tym, co zobaczył, bo Descur, kardynał, był jednym z najlepiej zapowiadających się polskich kardynałów. A potem 13 maja zamach na życie Ojca Świętego, cierpienie z tym związane, widok papieża na łóżku szpitalnym. Po raz pierwszy w historii papiestwa była taka właśnie fotografia, a później kilka operacji. Naliczono ich około 10 pobytów w szpitalu, z których każdy oczywiście coraz cięższy i coraz trudniejszy. Coraz bardziej naznaczony cierpieniem. Mówiliśmy o tym parę tygodni temu, odnosząc do papieża owe strofy z pieśni o słudze pańskim, tak jak gdyby Pan Bóg zlał na niego, przelał na niego, złożył na niego winy nas wszystkich. I papież to wszystko na swoich barkach niósł. Cierpiał bardzo. Dzisiaj po śmierci możemy to powiedzieć i mówią to również najbliżsi, że trudno spotkać człowieka, który by tak cierpiał jak Jan Paweł II. Otóż ta nie do końca udana operacja biodra spowodowała, że Ojciec Święty przez cały czas odczuwał dotkliwy ból. Do tego pogłębiająca się choroba uniemożliwiała mu normalne oddychanie, tak że już pod koniec życia miał kłopoty, trzeba było zrobić ten bardzo nieprzyjemny zabieg tracheotomii. Ale dużo wcześniej papież już cierpiał. I to też powinniśmy wiedzieć. Swoje cierpienie oddawał zawsze za Kościół, za bliskich. Nikomu nie pozwalał, żeby mu współczuli. Nikomu nie pozwalał, żeby, powiedzmy, użalał się nad nim. Zawsze było tak, że był do dyspozycji, że był dostępny, że był otwarty, że do samego końca pozostawał razem z całym Kościołem i razem z nami. Myślę, że nad tym wszystkim w ostatnim okresie życia Jana Pawła II dominują dwa obrazy. Te dwa również utkwiły bardzo w mojej pamięci. Jeden to jest obraz papieża z drogi krzyżowej sprawowanej w ostatni Wielki Piątek jego życia. Drogi krzyżowej, której treść ułożył kardynał Ratzinger i która odbywała się jak co roku w Koloseum w Rzymie. Natomiast Ojciec Święty już nie pokazywano jego twarzy. Myślę, że Państwo pamiętają tę drogę krzyżową. Ojciec Święty patrzył w ekran telewizora, na którym ta droga krzyżowa się posuwała i na ostatnie dwie stacje podano papieżowi krzyż. Możemy tylko się domyślać, że brał udział w tej drodze krzyżowej resztkami sił. Widać to było. Każdy, kto odrobinę zna ludzi chorych, to czuł to. Jeżeli się nie pokazuje twarzy papieża, wiadomo, że była to twarz pełna bólu. Powiedziano, ci, którzy byli przy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II i bezpośrednio potem powiedzieli, że nigdy nie widzieli jeszcze twarzy, która byłaby tak napełniona bólem, jak jego twarz. Dopiero kiedy przyszła śmierć, to Ojciec Święty na twarzy się uspokoił i widać było, że śmierć stanowiła dla niego wyraźną ulgę. A mimo to przecież się nie skarżył. Więc to ten koniec jego życia był niesłychanie bolesny. Najwidoczniej Pan Bóg dla powodów, których nie znamy, a wiele razy o tym mówiliśmy także na tych konferencjach, potrzebuje cierpienia ludzi sprawiedliwych, potrzebuje cierpienia ludzi niewinnych. I taka właśnie scena, taki epizod, taki ból rozegrał się także na naszych oczach, można by powiedzieć na oczach całego świata. I trzeba nam to mieć również w pamięci. To jest jeden obraz, ta droga wielkopiątkowa i papież, który obejmuje krzyż. Pamiętajmy, że za 8 dni już nie żył, a w Wielki Piątek ten krzyż obejmuje tak, jak gdyby chciał gestem dopowiedzieć to, czego nie mógł wypowiedzieć słowami. I druga, najbardziej dramatyczna chwila tego pontyfikatu. Kto wie, czy nie bardziej dramatyczna niż zamach na życie papieża, to ostatnie wielkanocne błogosławieństwo Urbi et Orbi. Ostatnia niedziela zmartwychwstania. Państwo dobrze to pamiętają, dlatego że ten widok był niesłychanie bolesny. Kto oglądał transmisję pod koniec Wielkanocnej Mszy Świętej, to musiał sobie uświadomić, że oto jesteśmy świadkami straszliwego dramatu. Papież, który chciał coś powiedzieć, który chciał wypowiedzieć słowa wielkanocnego błogosławieństwa, który chciał skierować do świata to, czym żył przez całe swoje życie i przez ponad ćwierć wieku pontyfikatu, uświadomił sobie, że nie powie ani jednego słowa. I ta twarz pełna bólu, ten człowiek, który chce wypowiedzieć jakieś jedno słowo dla milionów ludzi, którzy na to patrzą, to było naprawdę bardzo dramatyczne. Nawiązał również do tego kardynał Ratzinger, zarówno na pogrzebie, jak potem po swoim wyborze, przemawiając, zwracając się do kardynałów, którzy brali udział w konklawie, jak też i podczas mszy świętej intronizacyjnej wczoraj. To było naprawdę bardzo poruszające. Na drugi dzień oglądałem włoskie gazety, na których pokazywano reprodukcję twarzy papieża, fotografię twarzy papieża. Papież ciągle jeszcze żył. Można było mieć nadzieję, że być może stan jego zdrowia się poprawi, ale widać było ten przeogromny ból. Nikt do tej pory tak na oczach świata nie odchodził. A potem kilka dni już jego powolnego konania, powolnej agonii. Pokazano go raz jeszcze w środę, na 3 dni przed śmiercią, w oknie Pałacu Apostolskiego i to był ostatni raz, kiedy się ukazał. Potem Państwo to znają z doniesień, które były w naszych środkach przekazu. Ja znam z doniesień, które były w egipskich środkach przekazu i we francuskich i włoskich. I trzeba powiedzieć, że już wtedy, będąc za granicą, mieliśmy świadomość, że Ojciec Święty odchodzi, że rozpoczęła się trwająca tak na dobre 2-3 dni agonia, wielkie konanie papieża. Przypomniało nam się to, co papież jako kardynał Wojtyła mówił podczas swoich rekolekcji, które miał w Watykanie dla Pawła VI, swojego poprzednika. Jako temat tych rekolekcji wybrał konanie w Ogrójcu, wybrał agonię Chrystusa, podkreślał właśnie to wielkie cierpienie Chrystusa. Tak się nam skojarzyło, że musiał potem sam przez tę samotność w odchodzeniu przejść. Musiał przejść przez ten los, który był losem Zbawiciela. I te ostatnie dni pełne napięcia i jednocześnie pełne głębokiego zawierzenia Panu Bogu. Żegnał się z tymi wszystkimi, którzy byli najbliżej. Dopuszczony do Ojca Świętego, ponieważ stan był coraz cięższy, został tylko kardynał Ratzinger, to też jest wymowne. I kardynałowi Ratzingerowi, o czym zaświadczają ci, którzy tam byli, Ojciec Święty jeszcze po niemiecku wypowiedział swoje danke. Dziękuję za tę posługę, którą kardynał Ratzinger przy nim przez wiele lat pełnił. Do tego dodajmy jeszcze jeden wątek, mianowicie wątek arcybiskupa Stanisława Dziwisza. Ten człowiek pozostał od początku do samego końca papieżowi wierny. Nigdy siebie nie eksponował, nigdy siebie nie stawiał na pierwszym miejscu. Był zawsze w cieniu, zawsze drugi, zawsze obok i tak już pozostało. Kiedy, pamiętają to Państwo, w naszej telewizji parę lat temu raz jeden udzielił wywiadu i zapytano go, jaka jest jego rola, jaki on ma wpływ. A on odpowiedział, że moja rola to jest być zawsze z tyłu i być zawsze obok. I tak pozostało, że był zawsze z tyłu i zawsze obok. I to on był przy śmierci Jana Pawła II. I on, można by powiedzieć po ludzku, wyprawił Ojca Świętego na drugi świat, za co niech Pan Bóg również dla niego będzie nagrodą. Byli ci, których Ojciec Święty uznawał za najbliższych, jego przyjaciel ksiądz Tadeusz Styczeń, a także kardynał Mirosław Jaworski, który jest arcybiskupem Lwowa i który na kilkanaście godzin przed śmiercią przyjechał do Watykanu i tam wiernie przy papieżu do samego końca był. Muszę Państwu powiedzieć, że jeżeli chodzi o moją osobistą perspektywę, osobiste przeżycia, to były to jedne z najtrudniejszych dni w życiu. Człowiek żegna czasami, przechodzą osoby, które przechodzą na drugi świat, poczynając od tych najbliższych, bo już pożegnałem swoją mamę, swojego ojca, wiele ze swojej rodziny, swoich bliskich, znajomych, kolegów trzeba było pochować. Również osoby z parafii jednej, drugiej, trzeciej, gdzie człowiek był bardzo przywiązany. I można by powiedzieć, że my księża jesteśmy nawykli do pogrzebów i nawykli do śmierci, bo dla nas jest to rzeczywistość taka może jak poniekąd dla lekarza. Ale To, co się wydarzyło, w sobotę 2 kwietnia przeżywaliśmy i ja też przeżywałem niesłychanie dramatycznie. Otóż 2 kwietnia, znaczy inaczej, w nocy z 1 na 2 kwietnia ta grupa kapłanów była na Synaju, na górze 10 Bożych przykazań. Mieliśmy świadomość, że stan zdrowia Ojca Świętego pogarsza się coraz bardziej. Wiedzieliśmy, że lada moment, lada godzina może przyjść wiadomość, że Ojciec Święty nie żyje. Więc będąc na Synaju, wieczorem w sobotę włączyliśmy, jeden tylko był telewizor, właśnie w moim pokoju, włączyliśmy telewizję, ale problem polegał na tym, że była tylko telewizja francuska, kanał 5. Reszta to były telewizje arabskie. Ponieważ obawialiśmy się, że telewizje arabskie będą działały z pewnym opóźnieniem, bo dla nich to może nie być sprawa numer 1, aczkolwiek była, to mieliśmy włączoną telewizję francuską. O 9 wieczorem wiadomości, stan zdrowia Ojca Świętego jest bardzo ciężki. O 10 wieczorem wiadomości, stan zdrowia Ojca Świętego jest bardzo ciężki. Natomiast najprawdopodobniej parę minut później, bo wyłączyłem telewizor, najprawdopodobniej podano wiadomość o śmierci Ojca Świętego. Dodam też Państwu jeszcze jeden szczegół. Dzisiaj mówi się o tym, że prasa się znakomicie spisała, że gazety, że środki przekazu i tak dalej. Ale to przed śmiercią nie było wszystko takie różowe. Trzeba nam było także przeżywać dość gorzkie pigułki. Dam tylko jeden przykład. W piątek przed śmiercią papieża pokazywano w doniesieniach telewizji francuskiej, a wcześniej włoskiej, pokazywano tytuły gazet. I jedna z gazet, wielki tytuł z takim napisem Ciao Karol. Cześć Karol. To było na 24 godziny przed śmiercią. Takie jakby od po prostu. Więc widać było, że reakcje części prasy, części gazet były, mówiąc delikatnie, brutalne i nieładne. Ale to zostawiamy na razie na boku, bo pokazuję Państwu, jakie uczucia nami miotały. Więc w sobotę wieczorem jeszcze żeśmy nie wiedzieli, że Ojciec Święty zmarł, bo nie było telefonów komórkowych, znaczy telefony były, tylko nie było zasięgu, bo tam są góry i akurat w tym miejscu nie było zasięgu. Telewizja wyłączona i na drugi dzień rano, w niedzielę rano, odprawialiśmy o godzinie 7, a tam jest ten czas taki sam jak w Polsce, odprawialiśmy mszę świętą. Kiedy doszliśmy w kanonie, modlimy się za papieża Jana Pawła, wypowiadaliśmy te słowa z ogromną obawą, z lękiem. Jeszcze nie wiedzieliśmy, że papież nie żyje, ale bardzo chcielibyśmy, żeby żył. Potem po mszy świętej jakieś tam niewielkie śniadanie, wsiedliśmy w autokar i ruszyliśmy w kierunku granicy z Izraelem. Kiedy przyjechaliśmy parę kilometrów, jest lotnisko, lądowisko i przy tym lądowisku na Synaju zadziałały telefony komórkowe. I w pewnym momencie jeden z tych telefonów, to był telefon rektora Papieskiego Instytutu Polskiego, nagle sygnał, że jest SMS i on to wziął, przeczytał, podał mi ten telefon do ręki i napis, znaczy tekst, Ojciec Święty nie żyje, zmarł o 21:37. Przeczytałem to ze 2 czy 3 razy po cichu, żeby się niejako upewnić i oswoić z myślą, czy będę coś w stanie głośno powiedzieć i następnie do mikrofonu księżom podałem tę wiadomość. Mogą sobie Państwo wyobrażać, jaka zaległa cisza i co to dla nas oznaczało. Z jednej strony za oknami Synaj, góry 10 Bożych przykazań, ziemia Mojżesza. Z drugiej strony byliśmy parę tysięcy kilometrów od Polski, od Rzymu i świadomość, że oto Ojciec Święty nie żyje. Potem różaniec za papieża i dalsza droga. Były to bardzo, bardzo ciężkie chwile. Dodam jeszcze, mówię to bez jakiejś egzaltacji, ale też chcę, żeby Państwo to wiedzieli, bo to bardzo ważne, że spojrzałem na zegarek, była godzina za 5:09. Pomyślałem sobie, że właśnie teraz tu w naszym kościele, w tym kościele, w górnym kościele, gromadzą się wierni na mszę świętą. Pomyślałem sobie, że chyba najbardziej w życiu chciałem być wtedy właśnie tutaj, pośród tych ludzi, pośród wiernych, pośród osób, pośród Państwa, z którymi co niedziela się spotykamy. I tak sobie pomyślałem nad tym przedziwną jakąś obecnością tam na Synaju, że na pewno tego dnia byłoby bardzo trudno odprawić mszę świętą i na pewno nie byłoby żadnej homilii. Na pewno byłby taki zwyczajny ludzki płacz, który by tę homilię zastąpił. Byliśmy jednak na Synaju. Przyznam, że kiedy patrzę na to z perspektywy 3 tygodni, to proszę Państwa, ta nasza obecność na Synaju, a potem w Ziemi Świętej też była bardzo wymowna. Bo oto modliliśmy się za Ojca Świętego właśnie w miejscach świętych. Modliliśmy się tam, gdzie On był, albo gdzie On chciał być i modliliśmy się tam, gdzie był Chrystus. A więc msza święta w Getsemani, w Ogrójcu, msza święta na Kalwarii, w pustym grobie, była msza święta w Nazarecie, była msza święta w Betanii, była msza święta na Górze Błogosławieństw, ale chyba najbardziej wzruszająca i najbardziej takie dla nas dramatyczne chwile to były chwile pogrzebu papieża. Mianowicie, kiedy bardzo chcieliśmy ten pogrzeb zobaczyć, poprosiliśmy Żyda, właściciela hotelu w Eden w Tyberiadzie, żeby nam to umożliwił i trzeba powiedzieć, że podszedł z wielką życzliwością. Zadbał o taki bardzo duży telewizor z bardzo dużym ekranem, a ponieważ w Ziemi Świętej jest różnica godzina czasu, więc tam była już godzina 11, pogrzeb zaczynał się o 10, więc mogliśmy rano odprawić mszę świętą na Górze Błogosławieństw, zobaczyć Kafarnaum. Przyjechaliśmy do hotelu i oczywiście najbardziej taki dramatyczny moment to był wtedy, kiedy trumna z ciałem Jana Pawła II została wyniesiona, wynoszona z Bazyliki Świętego Piotra na plac. I ten kontrast między placem i tą skromną trumną i świadomością, że to jest trumna z ciałem papieża. I my tam w Tyberiadzie, 46 wtedy księży, którzy żeśmy to oglądali. Kiedy transmisja się skończyła, natychmiast żeśmy autokarem pojechali do kościoła prymatu Piotra. Tego kościoła, który upamiętnia epizod nadania Piotrowi władzy pasterskiej. Czy ty mnie miłujesz? Czy ty mnie miłujesz więcej aniżeli ci? I kiedy trumna z ciałem Jana Pawła II była składana do ziemi, i przy tym czuwał arcybiskup Dziwisz, to ta grupa polskich kapłanów modliła się tam nad Jeziorem Galilejskim. Jezioro było tego dnia bardzo, bardzo takie rozszalałe. Fale były do 0,5 metra, bardzo wysokie i żeśmy stali nad tymi falami i przy tej skale Piotrowej i tak myśleliśmy, z jednej strony ta grupa polskich kapłanów, Tyberiada, Jezioro Galilejskie, z drugiej strony papież powierzany gdzieś tam w podziemiach Bazyliki Świętego Piotra, powierzany ziemi. Pomyśleliśmy sobie, że może to jest tak, że Pan Bóg chciał, żeby ta grupa księży w tym czasie nad Jeziorem Galilejskim była obecna i żebyśmy to przeżyli. A kiedy później, po jakiejś dobrej godzinie modlitwy tam, pojechaliśmy na Jezioro Galilejskie, to proszę statkiem, żeby przepłynąć statkiem po Jeziorze Galilejskim, proszę sobie wyobrazić, że żydowska załoga tego statku, nagle, kiedy tylko weszliśmy na statek, to zawiesili polską flagę, podnieśli ją na maszt i w pewnym momencie, kiedy statek ruszył, to puścili z taśmy hymn Polski na Jeziorze Galilejskim. Jakaś przedziwna zbieżność, tak, że mogliśmy także i w tym dopatrzeć się jakiejś Bożej obecności i jakiegoś znaku również dla nas. i to Jezioro Galilejskie, ta muzyka głośna, hymn Polski zagrany, ta polska flaga i świadomość, że tam w wiecznym mieście Jan Paweł II zakończył swoją ziemską wędrówkę. Można byłoby o tym mówić bardzo wiele. Przejdę tylko do jednego wątku, być może rozwiniemy go na następnym naszym spotkaniu. Mianowicie do wątku wyboru nowego papieża. Drodzy Państwo, myślę, że czują Państwo to samo, co ja. Mianowicie, że kardynał Józef Ratzinger, który sprawował pogrzeb Jana Pawła II i wygłosił homilię pogrzebową, dał poznać światu, Kościołowi, także nam, swoją miłość i swoje przywiązanie do Jana Pawła II. Ta homilia, taką homilię może wygłosić tylko człowiek, który kocha, człowiek, który czuje, człowiek, który myśli sercem. Takiej homilii nie da się jakoś przygotować, gotowej napisać. Taka homilia rodzi się gdzieś we wnętrzu człowieka. Otóż kardynał Ratzinger, wypowiadając tę homilię, osnuł ją wobec słów "Ty pójdź za mną". To są słowa z nad Jeziora Galilejskiego. I powtórzył je w swojej homilii 7 razy. To nie jest przypadek. Kardynał Ratzinger jest wybitnym teologiem, mądrym, głębokim człowiekiem, człowiekiem wielkiej modlitwy. Wybrał te 7 razy i powtarzał 7 razy, żeby podkreślić pełnię Bożego powołania i pełnię ludzkiej odpowiedzi Jana Pawła II. A przemawiał z taką serdecznością, że trzeba nam do tej homilii wracać zawsze. Trzeba ją gdzieś znaleźć, wydrukowaną, trzeba ją sobie włożyć na co dzień. Może kiedy przyjdą jakieś chwile trudne albo bolesne, może kiedy przyjdzie jakaś choroba albo trudny czas, żeby sięgnąć po tę homilię, bo ta homilia jest prawdziwym majstersztykiem duchowości biblijnej i teologicznej. Ty pójdź za mną, powtarzał kardynał Ratzinger, odnosząc to do Jana Pawła II. I po kolei rozważał, jak Ojciec Święty poszedł za Chrystusem i co to dla niego znaczyło. Również nawiązał do tego epizodu wielkanocnego, do tego epizodu wielkiego cierpienia. Otóż na kardynale Ratzingerze to cierpienie papieża zrobiło ogromne, niezatarte wrażenie. I pamiętamy, że pod koniec homilii wypowiedział słowa pełne wiary. Można by powiedzieć dziecięca ufność. Była to taka homilia jak dzieci, jak modlitwa dzieci, które modlą się: Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. I kardynał Ratzinger, człowiek 78-letni, wybitny teolog, wypowiedział z prostotą takiej prawdziwej wiary słowa, że oto teraz czuję, że Jan Paweł II patrzy na nas jak niegdyś z tego okna, że się uśmiecha i że nam wszystkim błogosławi. I tymi słowami wypowiedzianymi pod koniec swojej homilii pogrzebowej oczywiście podtrzymał nadzieję. Podtrzymał przekonanie i pewność, że to, co się wydarzyło, to nie jest osamotnienie. Do tego wątku nawiązał również papież Benedykt XVI wczoraj podczas swojej mszy świętej intronizacyjnej, kiedy podkreślił, że Kościół nigdy nie jest sam i że nie był sam także wtedy, kiedy umierał, a przedtem cierpiał Jan Paweł II. Ta homilia wczorajsza też jest bardzo przejmująca i też zachęcam Państwa, żeby do niej sięgnąć. Może rozważymy ją na naszej następnej konferencji, bo ona na pewno na to zasługuje. Więc kardynał Ratzinger dał dowód swojej wielkiej miłości do papieża. Powiem Państwu szczerze, że jeżeli o mnie chodzi, a myślę, że i z polskiej perspektywy szerzej, to wybór, którego dokonali kardynałowie, jest najlepszy z możliwych. To znaczy, paradoks polega na tym, że gdyby przed pontyfikatem Jana Pawła II powiedział ktoś, że papieżem został Niemiec, to nie mielibyśmy powodów do radości. Powiedzmy to sobie jasno, że w stosunkach polsko-niemieckich, naznaczonych zwłaszcza pierwszą, drugą wojną światową, milionami ofiar, zniszczeniami, ruiną, katastrofą, zagładą, powstaniem warszawskim, zburzeniem naszej stolicy, innych miast, zmianą granic, przemieszaniem ludności, deportacjami itd., że w tych stosunkach nagromadziło się bardzo wiele krzywdy, bardzo wiele zła, że odczuwamy to jeszcze po dzień dzisiejszy, że jeżeli po Janie Pawle II Polaku został wybrany Benedykt XVI Niemiec, to jest to dzieło papieża Polaka, dzieło jego osoby, jego świętości, jego pontyfikatu. Bez Jana Pawła II nie byłoby Benedykta XVI. Jestem przekonany, że Benedykt XVI o tym wie jeszcze mocniej, jeszcze głębiej, jeszcze pewniej niż my. Został wybrany człowiek w moim przekonaniu, nie tylko zresztą w moim, najlepszy z możliwych, bo Benedykt XVI to jest człowiek niezwykle dobry. To jest człowiek modlitwy, człowiek kontemplacji, jest to człowiek wielkiego umysłu, wielkiego charakteru, wielce stanowczy, a zarazem łagodny i pokorny. Drodzy Państwo, można go było spotkać codziennie na placu Świętego Piotra, bo mieszkał obok Via Conciliazione w takiej maleńkiej uliczce przy Via Leonina. Ma tam niewielkie swoje mieszkanie, to znaczy rzymskie mieszkanie. Mieszkał tam jako pracownik watykański. I ponieważ tam nie można dojechać samochodem, bo uliczka jest za wąska, a on w ogóle jest skromny i z samochodu bardzo rzadko korzysta, to chodził na piechotę. Można go było zobaczyć na placu Świętego Piotra, można było z nim porozmawiać, można było go zapytać, zaczepić i tak ludzie robili. Podchodząc, kiedy tylko rozpoznano, że to jest kardynał Ratzinger, to był bardzo serdeczny, bardzo ciepły, bardzo miły. W dzisiejszym spotkaniu z Niemcami powiedział tak, dzisiaj to są jego słowa, że przez cały czas modlił się, żeby nie został papieżem. Ale Pan Bóg jego modlitwy nie wysłuchał, więc ten wybór przyjął. Otóż jest to szczere wyznanie tego człowieka. On zdaje sobie sprawę z tego, gdzie są granice ludzkich ambicji i co to znaczy być Chrystusowym namiestnikiem. On wystarczy popatrzeć na jego sposób zachowania. To jest prostota, ale prostota połączona ze stanowczością. I już mamy na początku jego pontyfikatu przykłady takiej właśnie stanowczości. Odczuli ją m.in. przedwczoraj dziennikarze, którzy spodziewali się konferencji prasowej, a zamiast konferencji prasowej Benedykt XVI zorganizował audiencję dla dziennikarzy. I dał dziennikarzom poznać, że są tak samo częścią ludu Bożego i Kościoła, jak każdy inny stan i każdy inny zawód. Byli tacy, którym to się nie podobało, bo chcieli potraktować go tak, jak się traktuje jakiegoś polityka czy kolegę, stawiając mu najrozmaitsze pytania. Otóż Benedykt XVI jest papieżem. Jest tym papieżem od pierwszej chwili swojego wyboru. On o tym wie. Myślę, że gdyby szukać jakiegoś klucza do tego pontyfikatu, to myślę, a może lepiej czuję, że nie będzie to pontyfikat działalności w takim znaczeniu jak Jan Paweł II. Dlatego, że w momencie wyboru Benedykt XVI jest od Jana Pawła II starszy o 20 lat. Ma 78 lat. Nie sposób więc, żeby to były podróże apostolskie zakrojone na szeroką skalę. Być może, jeżeli chodzi o nauczanie, również nie będzie to pontyfikat aż tak bardzo intensywny, chociaż tutaj pod tym względem nie możemy być pewni. Natomiast to, co Benedykt XVI mówi, na przykład jego wczorajsze przemówienie, to jest przemówienie, które stanowi swoisty duchowy majstersztyk. To są najwyższe możliwości duchowości chrześcijańskiej. Otóż, proszę Państwa, jedno tylko zdanie na, w związku z tym przemówieniem. Benedykt XVI wczoraj wyszedł od głębokiej religijnej i chrześcijańskiej intuicji świętych obcowania i powiada tak: trzy razy w ostatnim okresie odmawialiśmy litanię do wszystkich świętych na śmierć papieża, mówi zawsze naszego papieża, następnie na konklawę i na mszę świętą intronizacyjną nowego papieża. Chociaż Kościół przeżywał ukrzyżowanie, chociaż Kościół przeżywał zmartwychwstanie, przeżywał chwile trudne i radosne, Kościół nigdy nie jest sam, bo mamy swoich orędowników i braci po drugiej stronie życia. I jednym z nich jest Jan Paweł II, ale są ich niezliczone tysiące. A więc Kościół to jest tu, gdzie my jesteśmy, pielgrzymujący, ale Kościół jest również tam, gdzie są święci Boży, triumfujący i będący w chwale. To jest głęboka teologiczna, głęboka chrześcijańska wizja. I na niej papież oparł swoje przemówienie, oparł swoje wystąpienie, niesłychanie piękne i niesłychanie mocne. A bardzo mocne słowa to również, że świat nie jest zbawiany przez przemoc, tylko przez miłość. I że świat został zbawiony przez ukrzyżowanego, a nie tych, którzy go krzyżują. Tych słów w gazetach nie ma, chociaż Ojciec Święty je wypowiedział, bo z tych słów wynika, że niejako wciąż, także w świecie dzisiejszym, odbywa się krzyżowanie Zbawiciela. I pośród tych słów są jedne szczególnie przejmujące, na które zwracam uwagę Państwa, mianowicie: módlcie się za mnie, abym się nauczył bardziej miłować Chrystusową trzodę, Ciebie, Kościele Święty, każdego z Was z osobna i wszystkich razem. Módlcie się za mnie, abym nie uciekał z obawy przed wilkami. To bardzo głębokie, mocne, odważne słowa. Módlcie się za mnie, abym nie uciekał z obawy przed wilkami. To jest pontyfikat Benedykta XVI, zaledwie jego początek. Myślę, że do tego pontyfikatu wrócimy 16 maja. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam na konferencję, której treścią chciałbym uczynić właśnie osobę i pontyfikat Benedykta XVI. Natomiast dzisiaj, drodzy Państwo, proszę sobie, chciałbym Państwu dać drobiazg, wszystkim, którzy są, dla wszystkich starczy. Otóż ten drobiazg ma bezpośredni związek z tym, o czym mówiliśmy. Mianowicie przywiozłem każdej i każdemu z Państwa z Ziemi Świętej obrazek, na którym są drobne kwiatki Ziemi Świętej. O tym pomyślałem wtedy, kiedy odprawialiśmy pierwszą mszę świętą w Ziemi Świętej, w Ogrójcu właśnie, i z Ogrójca pojechaliśmy prosto do Betlejem. Papież Jan Paweł II bardzo chciał być obecny w Betlejem na początku swojego pontyfikatu. I tam właśnie z Betlejem zabrałem te obrazki, które no, pochodzą dosłownie nazajutrz po śmierci Jana Pawła II, są z kwiatów Ziemi Świętej. Chciałbym je Państwu przekazać, żebyście sobie wzięli do Pisma Świętego, czy do modlitewnika, czy włożyli gdzieś pośród swoich drobnych rzeczy, i żeby Państwo zawsze mieli wzgląd, że ten kwiatek i ten obrazek ma związek z Ziemią Świętą i że ma związek ze śmiercią i pogrzebem naszego papieża, że pochodzi z tego kraju, po którym stąpał Jezus, i że został przywieziony w tym czasie, kiedy pożegnaliśmy naszego papieża. Nie jest to jakaś pamiątka materialnie cenna, ale ma swoją wartość duchową. Bo wtedy, kiedy tam byliśmy w Ziemi Świętej, to żeśmy, i ja w szczególności, właśnie o Państwu pamiętali. I pomyślałem również, że skoro mamy nasze konferencje biblijne i skoro Państwo przychodzą z takim oddaniem, to taka drobna, skromna pamiątka będzie sprawić odrobinę przyjemności, a być może pobudzi kogoś i zachęci do tego, żeby myślami i sercem wybiegać do tamtej ziemi, która jest uświęcona obecnością Zbawiciela. Więc taki drobiazg, ale z serca. Za chwilę go Państwu rozdam. Natomiast ja zapraszam na 16 maja, czyli od dziś za 3 tygodnie, i wtedy przedmiotem refleksji uczynimy Ojca Świętego Benedykta XVI. A na koniec pomódlmy się za świętej pamięci Jana Pawła II i polećmy również Panu Bogu papieża Benedykta XVI. Pod Twoją obronę
uczynamy się, święta Boża Rodzicielko.
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie.
A światłość wieku i stanie Pani świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.
Amen.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Amen.